I myśmy ostatnio czytali pierwszy list do Koryntian, rozdział drugi. I tam, jak pamiętamy, i spójrzmy właśnie, co było w wierszu 11. Któż z ludzi wie, kim jest człowiek? To jest pytanie, które Paweł zadaje. Pytanie retoryczne, a więc on na nie za chwilę odpowie. Ale chcę, żebyśmy się zastanowili, kto z ludzi wie, kim jest człowiek? I odpowiedź naturalna jest, no człowiek wie, kim jest człowiek. Okazuje się, że nie wie, że nie ma w nim kto wiedzieć. W człowieku nie ma kto wiedzieć. Nawet mózg nie wie, kim jest człowiek, dlatego że ktoś musi być poza mózgiem, bo mózg ma tylko wrażenia, odbiera impulsy i on je przetwarza. Nic więcej. A więc kto wie, kim jest człowiek? Tylko duch człowieka wie, kim jest człowiek. A skąd się ten duch wziął w człowieku? Skąd on pochodzi? I właśnie Stwórca tchnął cząstkę siebie. Dał mu w nas mieszkanie. I każdy człowiek ma w sobie ducha człowieczego i stąd małpą nigdy nie był, mimo że może je lubić i mieć wiele wspólnego. Ze świnią mamy wiele wspólnego też fizjologicznie, ale jest różnica, duch oddziela, człowieka wyróżnia i czyni, że jest stworzony na Boże podobieństwo. I teraz ten werset dzisiejszy, spójrzmy na niego, werset 16. Któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? My. My jesteśmy myśli Chrystusowej. I to jest cały czas ten fragment. Ja teraz go nie podaję, żeby nie wydłużać i nie uszczegółowiać, nie robić wykładu. Ten sam fragment. Pierwszy Koryntian, drugi rozdział, od wiersza 6 aż do wiersza 16. Ten sam fragment. I wcześniej Paweł mówi o mądrości, która była zakryta dla możnych tego świata. To, co na oko, ucho, serce ludzkie nie może wstąpić, to Bóg nam objawił, odsłonił. Komu? Tym, w których duch człowieczy jest ożywiony. Ludzie duchowi, a nie duszewni. Czyli żyjący nie tylko zmysłami i życiem naturalnym, ale żyjąc naturalnym życiem, żyją również życiem duchowym. Ich duch jest ożywiony. I to jest tajemnica i cały clue nawrócenia do Jezusa Chrystusa. Uwolnić naszego ducha z więzienia grzechu. Pokuta, przebaczenie, cała teologia na ten temat, cała Biblia na ten temat. Chodzi o to, by nasz duch człowieczy został uwolniony z niewoli grzechu. Przez przebaczenie, nasze wyznanie, przebaczenie, które da nam Chrystus. Przez to, że Boże Słowo w nas zamieszka, Duch Święty w nas zamieszka i w nas wydobędzie dla Boga chwały. I wtedy właśnie Paweł powiada, człowiek duchowy wszystko rozsądza. Dla człowieka duszewnego, tu jest ten człowiek zmysłowy u nas, bo nie ma wyrazu na psychiko i psychikos, nie ma wyrazu polskiego, a więc człowiek soulish man, o to byłby po angielsku, a więc żyjący duszą. Tego nie rozumie, bo nie jest w stanie. I tu właśnie jest 16 werset. Któż poznał myśl Pana? Nie słowa, bo słowa jest łatwo poznać. Zobaczcie, chodzi o kto poznał myśl Pana. Kto nasze myśli zna. A my możemy znać myśli Pana. Kto go może pouczać? Oczywiście, że są to pytania retoryczne, wskazujące na to, że człowiek odstaje od Boga i nie jest w stanie ani go poznać, gdy chodzi o myśli, ani go pouczać. Ale ta odpowiedź zwięzła. My jesteśmy myśli Chrystusa. I nie mamy zamiaru go pouczać z tego powodu, ani też grzebać w jego myślach. Wybaczcie za te skróty myślowe. Mimo, że jesteśmy my, ludzie odrodzeni, ludzie Chrystusa, ludzie duchowi, że jesteśmy myśli Chrystusowej, to nie mamy zamiaru go pouczać. I nie mamy zamiaru też myśli Boże zmieniać, na nie wpływać. Tu chodzi o pewną tajemnicę, o coś, co jest bardzo praktyczne. I pozwólcie, że dzisiaj się tym zajmę, biorąc pod uwagę kontekst listu. Listu pierwszego, listu drugiego do Koryntian. Jakiż to był kontekst? Bardzo nieprzyjemny. Taki trochę polski kontekst. Wojna polsko-polska. Widziałem we wczorajszym w pewnej gazecie tytuł taki wybity: Lubmy się. Lubmy się. Lubmy się, tak. A to jest po prostu pewien satyryk, pewien piosenkarz, twórca właśnie kiedyś takie coś wypowiadał i to wzięto i zrobiono dość duży artykuł. Właśnie lubmy się. I w Koryncie postanowili się nie lubić. I duży zbór w tym mieście zaczęli dzielić dla zaszczytnych celów na cztery zbory. Czyli się rozwodzić. I to był cel, pierwszy rozdział o tym mówi, prawda, pierwsze wersety, gdy Paweł się dowiedział. Do nich teraz pisze ten długi list. Potem napisał drugi list, który zaginął i napisał trzeci list, który jest drugim listem. I ten trzeci list napisany jest ze łzami, nazwany jest list ze łzami. On mówi, ja was w boleściach rodziłem, rodziłem was w boleściach, a wy teraz się rozdzielacie. I takie mam drastyczne porównanie teraz mi się tworzy, że oto matka, kobieta urodziła dziecko. I nagle to dziecko mówi, jedna noga tu, druga noga tu, ta ręka tu, ta ręka tu i głowę też trzeba będzie podzielić, żeby każda cząstka miała i również głowę. Jaka to jest rzecz nie tylko, że straszna, ale absurdalna i niemożliwa. Jak można dzielić ciało? A właśnie Koryntianie chcieli podzielić ciało Chrystusa. I Paweł, przeciwstawiając się temu, pisze do nich wszystkie te rozdziały i zagadnienia omawia w tych dwóch listach. Ale ja się chcę tylko na tym jednym skupić zdaniu, bo ono jest kluczowe w tym wszystkim. A więc my jesteśmy myśli Chrystusowej. I co by to miało znaczyć? Jeśli ja jestem cząstką jednego ciała, to ciało w całości ma wszystko, co jest potrzebne do życia, do działalności. To jest naturalne, że moje myślenie, moje dążenia są, by utrzymywać tę jedność. Bo w jedności jest, mówi się siła, ja wiem, że wszyscy myślą siła, życie. Życie. A dopiero potem też i siła. I teraz, jeśli ja będę myślał, aby tę jedność jednak czymś uszkodzić, to będę, i wybaczcie za słowo, rakotwórczy. Będę działał jak obca komórka. Będę niszczył samego siebie i komórki rodzime wokół siebie. I Paweł taką koncepcję, oczywiście nie tymi słowami, ale chcę wejść trochę w jego myślenie, miał, że z boleścią o tym rozmyślał, co oni robią. Bo gdyby powiedzieli, tu nam jest ciasno, w tamtej dzielnicy jest tyle ludzi, podzielmy się. Kto by tam chciał w tej dzielnicy i tak dalej, już się ludzie z tej dzielnicy dalej gromadzą i wydzielają część zboru, by tam zrobić drugi zbór, czyli filię. I tych filii kilka zrobić. Ja wiem, bo to kiedyś robiłem w Krakowie. Też Bóg mi powiedział, że zacznij zakładać zbory. Najpierw w Skawinie, kilometrów 15 od nas. Potem w Nowej Hucie, kilometrów 8-7 od nas, ale duże miasto, ponad już wtedy miało prawie 200 tysięcy mieszkańców. A potem Nowy Sącz, bo tyle dojeżdżają. A wcześniej Nowy Targ, tyle dojeżdżają. Potem Busko. Potem weź Olkusz. A potem Krzeszowice. I tak kolejno żeśmy te zbory zakładali, ale to był proces. Proces, który trwał kilka lat i trzeba było z ludźmi rozmawiać, przekonywać, oni nie chcieli. No ale te zbory dzisiaj funkcjonują, rozwijają się. A więc ten podział przez pączkowanie jest zdrowym podziałem, bo jest delegowanie siebie gdzie indziej. To jest tak, jak mamy dzieci i one się teraz żenią, wychodzą za mąż, zakładają rodziny. To jest ten podział zdrowy. Tu był podział niezdrowy. I stąd pozwólcie, że ja tak przypomnę troszeczkę o tych myślach chrystusowych. Pamiętamy, gdy Pan Jezus kiedyś mówił do swoich uczniów, że sługa nie wie, co czyni Pan Jego. I logiczne, dlaczego sługa ma wiedzieć? Dlaczego niewolnik ma wiedzieć? Sługa ma służyć i wykonywać. A Jezus mówi, a ja co słyszałem od mego Ojca, wam oznajmiłem, przekazałem, powiedziałem. Czyli coś się dzieje dziwnego. Już nie Pan i sługa, lecz dalej Pan Jezus mówi, przyjaciele, nazwałem was przyjaciółmi. Przyjaciel po polsku, tak, ktoś kiedyś mówił, ten, który stoi przy moim ciele. Przyjaciel. Przy moim ja, przy moim ciele. Oczywiście to takie trochę jest śmieszne, ale można by było to użyć, żebyśmy zapamiętali. A więc jakaś bliskość. I w jakim celu to Pan Jezus uczynił? Pamiętamy, jaki to jest rozdział, o czym ten rozdział mówi, skąd ja cytuję? Jest to rozdział z Ewangelii Jana, który mówi o krzewie winnym. A krzew winny się składa z korzenia i z gałązek rozrzuconych po całym ogrodzie. Tak? Wiadomo, że nie. Że śmieszne. Gdybyśmy rozsady zrobili z tego krzewu, co innego. Szczepili gdzie indziej, co innego. Ale sam krzew wiadomo jak rośnie. I właśnie on mówi o tych latoroślach. Mieszkajcie we mnie, a ja w was. A więc to myśli chrystusowej, ta tożsamość, ta sama tożsamość. Przyjaciele to są ci, którzy sobie się zwierzają, nawzajem się znają i za sobą stoją. Dwoje ludzi, dwóch, dwie, ale tacy sami z racji tego, że wymieniali ze sobą, między sobą myśli i uczucia. I właśnie Pan Jezus to z nimi zaczął robić. Mówi, bo wasz owoc ma być trwały. Macie owoc wydawać, ma być trwały. Potem w następnym rozdziale tej Ewangelii mówi, że kochani przyjaciele, mam wam wiele do powiedzenia. Fajny przyjaciel. Jeszcze się nie skończyła nasza przyjaźń, mamy wiele do pogadania. Ale wy teraz tego znieść nie możecie, czyli nie jesteście w stanie przyswoić to, o czym z wami chcę rozmawiać. I stąd przyjdzie mój duch, który was wprowadzi we wszelką prawdę. I to jest 16 rozdział, 12 wiersz Ewangelii Jana. I pamiętamy, tam Paweł pisał, nikt nie wie, kim jest Bóg, tylko Duch Boży. I Bóg nam dał ducha swego, by nam powiedział, co jest w Bogu. I to właśnie Jezus im zapowiadał. Paweł teraz tego doświadczył i Paweł teraz to opisuje, wyjaśnia. I on was we wszelką prawdę wprowadzi, bo cokolwiek usłyszy, wam powie, z mojego weźmie i wam powie, wam oznajmi, wam da. I to jest ta wielkość, że grzesznik, a Paweł pisze, obcy umysłem Bogu, wrogowie umysłem Bogu, nagle staje się jednej myśli z Bogiem. To jest wielka rzecz, wielka łaska, że ktoś taki, skazany na stałe, wieczne rozdzielenie z Bogiem i niezdolność, niemożność poznawania Boga, nagle staje się tożsamy z Bogiem. I to stało się właśnie w Jezusie Chrystusie. I potem, gdy się Pan Jezus modli, i dalej sobie czytałem Ewangelię Jana, rozdział 17, to gdy się On tam modli, to mówi tak: dałem im słowa, oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem. Więc wymiana słów, myśl w Bogu, wyrażona słowem, przechodzi do człowieka, zapładnia jego myśli i się nagle człowiek staje myśli Bożej, myśli Chrystusowej. To jest tak, jakbyśmy z komputera jednego w jakikolwiek sposób zrobili transmisję i przekazali tamte pliki, tamte myśli do innego komputera, czy do telefonu, czy do jakiegoś innego urządzenia. To jest właśnie ta wymiana myśli. To się dzieje w Jezusie Chrystusie. I apostoł Paweł, gdy tego doświadczył, pomyślcie, człowiek, który znał Pismo Święte, znał Boga prawdziwego, izraelskiego, prześladował chrześcijan, czyli Jezusa, i gdy go od tego, nie od stanu letniego, jak nam się nieraz wydaje, nie zgrzeszyłem, nic nie zrobiłem złego, więc z czego się nam nawrócić? Szaweł miał świadomość i powiedział: jestem pierwszy z grzeszników. Tak głęboką świadomość przepaści między nim a Bogiem. Bogiem a nim. I właśnie gdy on doznał tego, o czym mówimy, tej jedności myśli z Bogiem, napełnienia myślą Chrystusa siebie, a też Szaweł był apostołem, który nie znał Jezusa na ziemi. Nie widział go. Więc szczególnie on sobie cenił tę duchowość, tę transmisję między komputerami, urządzeniami przez Bluetooth, powiedzmy, jeżeli byśmy połączyli. A więc on sobie to cenił i dlatego w różnych miejscach, ale ja wziąłem tylko jedno, Efezjan rozdział 3, on tak pisze: zapewne słyszeliście o darze łaski, która mnie została dana dla waszego dobra, że przez objawienie, przez odsłonięcie została mi odsłonięta tajemnica. Tajemnica od wieków zamilczana, teraz objawiona przez Ducha, Jego świętym apostołom i prorokom. I on to wyraźnie pisze, bez żadnej fałszywej skromności. Mnie to zostało odsłonięte, objawione. I mówi tak: mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, bym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe. A więc tę myśl, która była w Bogu przez wieki, od upadku człowieka, że wszyscy ludzie będą w Chrystusie Jezusie jedno. Gdy był naród wybrany i Bóg tylko przez ten naród w sposób bardzo taki, no, wybaczcie za słowo, ale użyję tego słowa, prymitywny, prosty, jak byśmy zestawili komputer z liczydłem, liczydło. Pamiętamy, księgowość przez całe dziesięciolecia była prowadzona potężnych fabryk, przedsiębiorstw na liczydłach i takich właśnie na korbkę, prawda? A więc kręciołek. A więc to jest prymitywne, tak. Proste, ale to nie jest coś, co można lekceważyć. Ale teraz zestawmy to z komputerem i z programem do liczenia. Więc mi chodzi o taką skalę porównawczą. I właśnie apostoł Paweł tego doświadczył i mówi: to zostało mi odsłonięte, bym na światło wywiódł tajemny plan ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. Więc Bóg miał jakąś myśl, jakiś zamiar i mówi: jest tutaj ten naród, ale to nie jest wszystko. Oni muszą wykonywać te wszystkie czynności nakazane, bo takie są warunki. Muszą zażynać te zwierzęta na ofiarę w sposób taki koszerny. Dzisiaj wiemy, że jest problem teraz, gdy chodzi o tę sprawę. Ale to się wszystko skończy. Bo się skończy era liczydeł i kręciołków. Przyjdzie era cyfrowa i się zjawił Chrystus. I ten od wieków plan ukryty w Chrystusie się zrealizował. I za wszystkie grzechy wszystkich ludzi poprzednio, aktualnie żyjących i w przyszłości żyjących, On umarł. Umarł jako baranek, a więc od razu wszystkie zwierzęta zostały uwolnione od obowiązku umierania za człowieka. I stąd nie muszą już dzisiaj Żydzi zabijać i tak dalej, bo Chrystus, Mesjasz za nich to już zrobił. Więc to jest i od tej strony niepotrzebne. Ale ponieważ chcą być Żydami i się trzymać, więc wiadomo, że się szanuje ich poglądy religijne. Ale nie muszą, de facto z Bożej strony nie muszą, bo Chrystus to już uczynił i uwolnił zwierzęta od śmierci, od krwi, przelewania krwi za grzech człowieka. I to jest ta wielka rzecz, którą Bóg przez Pawła, ten tajemny plan ujawnił, by nadziemskie władze, zwierzchności w okręgach niebieskich, a więc wszystkie istoty, które powiedzmy anielskie i nie tylko anielskie, przez Kościół poznały różnorodną mądrość Bożą. I tu jest ciekawa rzecz, którą Paweł tak precyzyjnie wyraża. Bóg swoje myśli nie będzie objawiał światu bezpośrednio od siebie. Nie będzie żadnej emanacji od Boga do materii, jak to mówili ówcześni filozofowie. Bóg te swoje myśli włożył w Kościół Jezusa Chrystusa. W każdego człowieka, który staje się własnością Jezusa Chrystusa. W którym mieszka Boże Słowo, mieszka Duch Święty, który jest świątynią Ducha Świętego, którego myśli są uświęcone, którego umysł jest przeobrażony, który się w duchu swego umysłu odnawia. Paweł o tym przecież dużo pisze. Samo opamiętanie się, pokuta, to jest metanoia, to znaczy przestawić swój umysł, metanus, tam są dwa wyrazy, przestawić i umysł. Ale wtedy też i pojawia się i samokontrola, bo w nas mieszka Duch Święty, który jest elementem wywołującym tą zdrową kontrolę, samokontrolę w naszym życiu. Już nie sumienie, samo sumienie, bo sumienie jest tylko znakiem, że coś jest nie tak. Jest tylko niewygodą wewnętrzną, ale nie mówi, co jest dobre, a co złe. To jest sumienie. Sumienie bazuje na tym, co jest na zewnątrz i porównuje. I mówi, to jest źle, bo tak byliśmy wychowani. A to jest rzecz zwodnicza. Natomiast Duch Święty w nas nie jest sumieniem, ale pełniąc tę rolę sumienia jest osobą, która jasno mówi, to jest źle, dlaczego to jest źle, dlaczego należy zmienić, więc zupełnie inne relacje. I stąd apostoł Paweł tak pięknie napisał w liście do Filipian. Ja właśnie tu się skupię, bo to jest list, właściwie bez problemów. Tak się mówi zazwyczaj. List bez problemów, ale tam Paweł właściwie dziękuje w tym liście za dary, jakie mu do więzienia posłali, za finanse, żeby mógł w tym więzieniu przebywać, żeby mógł na przykład wynająć sobie pokój poza więzieniem, bo takie miał możliwości, jako obywatel rzymski. To wszystko musiał opłacić. Więc oni go wspierali i on im dziękował. Z tym, że w tym zborze wykrył, że dwie współpracownice, dwie diakonise są skłócone. Ewodia i Syntycha. I stąd apostoł Paweł ten list, a właściwie rozdział drugi, w tym duchu znów pisze i tak. Jeśli jest jakaś zachęta w Chrystusie, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jedność ducha, zobaczcie, wspólny mianownik. Duch Święty mieszka w Tobie, w różnych ludziach i po całym świecie mieszka ten sam duch w różnych ludziach, ale ludziach Chrystusa. To sprawia, że nasz duch człowieczy ma te same myśli. Duch Święty, Duch Boży od Boga przenosi te same myśli do wszystkich tych ludzi. Jest ta sama transmisja. Kiedyś może to się i odbywa, ale ja widziałem kiedyś takie wydarzenie, ale to być może też już jest powszechne, że siedzą uczniowie, akurat to była sesja pewnej firmy, pewnej rady nadzorczej pewnej firmy i wszyscy mieli swoje urządzenia, wtedy to były laptopy, nie tablety jak dzisiaj, ale to były laptopy i każdy tam swoje dane miał w swoim laptopie i szef siedział tutaj. I gdy skończyli dyskusję i każdy tam nanosił swoje zmiany, ale te główne zmiany zbiorcze nanosił oczywiście szef, nastąpiła sesja przekazania danych. A ponieważ to były dane poufne, nie można było ich mailami wysłać, drukować, tylko tutaj się miało przekazać. Co zrobili? Wszyscy mieli włączone Bluetooth. On miał włączony Bluetooth. Oni się nastawili na odbiór, oczywiście jego. On włączył i transmisja się odbyła. Bzzzt, koniec. I każdy w swoim laptopie otrzymał to, co szef miał wypracowane podczas dyskusji i sesję zamknęli, Bluetooth wyłączyli i tajemnica została zachowana, mimo że rozdzielona pomiędzy kilkunastu ludzi. I to właśnie, nie wiem jak to jest dzisiaj, ja to mówię z czasów, gdy tak to było sprzed kilkunastu lat właściwie. A więc Paweł mówi, jeśli jest wspólnota ducha, ten sam system, ten sam sposób, jakieś współczucie i miłosierdzie, dopełnijcie mojej radości. To wszystko jest. Dopełnijcie mojej radości. To samo myślcie. To samo myślcie. Gdy ja jestem indywidualistą, a jestem, to nie będę myślał teraz to samo, co Piotr myśli, albo Tomek. A jeśli już, to będziemy dyskutować i w czymś się zgodzimy, a w czymś się nie zgodzimy, również z szacunkiem wzajemnym. Tak czy nie? Tak. Więc jak to zrozumieć? To samo myślcie. Dyktatura? Przymus? Ja spojrzałem na inne przykłady. Inny przykład mówi, miejcie ten sam cel. A to już jest co innego. Mamy ten sam cel i z Piotrem, i z Tomkiem, ale myślimy różnie, wariantowo. Z tym, że ten cel realizujemy. Inny przykład, będąc jednego zdania. A więc mamy wspólny pogląd, mimo że różne podejście. Więc chciałem to przybliżyć, abyśmy wiedzieli, na czym polega mieć tę samą myśl z Bogiem. Dalej. Mając tę samą miłość, zjednoczeni i jednomyślni. Inny przykład mówi, bądźcie jedno sercem i umysłem. Jedno sercem i umysłem. Trudne, ale możliwe. Inny przykład, mając tę samą miłość, jedną duszę, jedno myśląc. To jest przykład dosłowny. Tę samą miłość, a więc agapę, a miłość agapę to nie są odczucia, to jest decyzja. I właśnie agapę przychodzi nam na ratunek, gdy chodzi o nasze odczucia, które mogą być słuszne, niesłuszne, w połowie słuszne, no wiecie, różnie to jest. Więc miłość chroni, decyzja. Postanawiam być niewzruszony w stosunku do tej osoby. I koniec. I to nas chroni, kochani. I o to chodziło właśnie w tym fragmencie Pawłowi. Jedną duszę, jedną myśląc, a więc przyjaźń. Trzeci werset powiada, Filipian drugi rozdział, nie kierujcie się kłótliwością i próżną chwałą, ale z pokorą jedni drugich uznawajcie za ważniejszych od siebie. A więc nie kłótliwość, nie próżna chwała, ale w pokorze mam uważać, że inni są tacy sami jak ja. Miłuj bliźniego jak siebie samego, tak? Paweł tak nie mówi. Uważaj drugiego, że jest wyższy od ciebie, nierówny tobie. Pomyślałem sobie, no przesada. Jeśli jest mi równy, to już jest dla niego nobilitacja. A jeszcze chcą, żeby był wyższy. Tylko właśnie tak sobie uświadomiłem, analizując to wszystko, że tu jest wprowadzona poprawka. poprawka. Zawsze mamy tendencję do zaniżania czyichś zasług, a wywyższania swoich zasług. Czy nie tak nie jest? To jest wpisane już w nas. I stąd, gdyby on był mi równy, to bym go zawsze poniżał, bo z jednej strony bym mu dał zawsze pół punktu niżej, a sobie bym dał zawsze pół punktu wyżej. A jeśli ja go wywyższę o pół punktu i siebie wywyższę o pół punktu już automatycznie, będziemy równi dalej. I tu chyba jest poprawka na ten błąd. Błąd, jak to się nazywa ten błąd? Margines błędu. O, właśnie, margines błędu. Inny przykład. Nie czyńcie niczego z rywalizacji. Jakżeż można w ciele, w rodzinie rywalizować? Co innego, gdy dzieci uczymy, prawda, pewien zasad, ale tutaj, gdy mąż z żoną rywalizują, to jest tragedia. Gdy potem matka rywalizuje z córką, która ma rodzinę, czyli teściowa z zięciem, wtedy wyjdzie tragedia. Więc nie rywalizacja. Dalej, albo próżność. Próżna chwała, próżność. Ale w pokorze uznawajcie jedni drugich za lepszych od siebie. Wyższych, ważniejszych, lepszych. Albo też inny przykład. Myśląc nie o tym, jak się wybić lub jak zaspokoić próżną chwałę. I właśnie apostoł Paweł i Filipianom, i Koryntianom daje takie rady praktyczne, gdy chodzi o codzienne życie. Bo pomyślcie sobie, cóż będzie z Ewangelią, szczytną Ewangelią Chrystusa, głoszoną przez taki zbór, takich ludzi. To lepiej, żeby ci ludzie nic nie powiedzieli o Chrystusie, ale byli tacy jak Chrystus. To wystarczy. A jak będą mówić, a żyć inaczej, to lepiej, żeby nie mówili. I dlatego Paweł apostoł tak duże naciski kładzie na etykę, na właściwe postępowanie. I dlatego mówi, niech każdy zwraca uwagę nie tylko na swoje sprawy, lecz także na innych. A więc starajcie się dbać o interesy innych, nie tylko o swoje. Niech wasze myślenie będzie myśleniem Chrystusa Jezusa. Filipian 2,5. Niech wasze myślenie będzie myśleniem Chrystusa Jezusa. A przykład taki żydowski, dosłowny tego byłby, niech waszą postawą względem siebie rządzi fakt, że jesteście w jedności z Mesjaszem Jeszuą. Niech waszą postawą rządzi fakt, że jesteście w jedności z Chrystusem, z Mesjaszem. No i apostoł Paweł oczywiście nie znał Jezusa. Nie znał go tak jak my, bo nie było pism, które by mógł czytać Ewangelię. My sobie czytamy Ewangelię i to w cztery. Mamy komentarze, a on tego nie miał. Ale o czym mówił Pan Jezus? Pójdźcie do mnie spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. W jaki sposób? Że będę was głaskał z włosem. Będę was karmił samymi słodkimi, dobrymi rzeczami. Nie, on mówi, weźcie na siebie moje jarzmo. Kto wie, co to jest jarzmo? Zmęczony, utrudzony, padnie sobie na tapczanie. Nie, weź jarzmo. A jarzmo, ja teraz użyję tego, co to było pierwotnie. Krowy, dwie krowy i drewniane takie, i z góry, i z dołu złączone. I ich głowy są złączone w tym jarzmie. Żałuję, że nie mam teraz tego, żeby pokazać slajdu. I one teraz razem tymi głowami obok siebie idą. I to nie jest uprząż skórzana, gdzie jest jakaś drewniane łby, tylko że, jak wiecie, krowy, chyba że chciałyby się, no, ale nie może tego zrobić, jak krowa zawsze sięga do tylnej łapy. Nie może. Więc muszą tak iść i to wolno. i w tym jarzmie. Tak bym mógł o tym jarzmie mówić, że ten krok musi być taki sam, bo nie mogą być różne kroki, bo wtedy będzie ich ocierać. To jest cała już historia. Pan Jezus właśnie powiedział, że spracowani, obciążeni znajdą odpoczynek w przymusie współpracy z bratem i siostrą w Chrystusie. Przymus współpracy z bratem i siostrą w Chrystusie. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla waszej duszy. Dlaczego? Bo moje jarzmo jest miłe i moje brzemię jest lekkie. Bo te krowy się lubią, one się znają, wiedzą, jaki cel przyświeca tej całej pracy, wiedzą, co je spotka wieczorem, znają delikatną rękę swego pana. Ja mówię coś, co znam z autopsji, bo akurat bywałem w takich warunkach. To wszystko się odbywa w atmosferze wspólnego celu, we wspólnym gospodarstwie domowym. I wtedy jest ład, spokój, bezpieczeństwo. Oto przychodzi pewna matka i mówi: Panie, chciałabym, żeby moi dwaj synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawicy, a drugi po lewicy. Znamy to? Inni uczniowie, jak to usłyszeli, to się oburzyli. Mateusz 20 rozdział o tym pisze. To się oburzyli. A Pan Jezus się pyta, czy wiecie, jaki kielich ja będę pił? Czy możecie? A oni mówią, możemy, czyli nie znali w ogóle nie znali tego, o co im chodziło. I wtedy Pan Jezus powiedział, kochani, takie coś to jest na miarę tego świata. Książęta narodów nadużywają swojej władzy. Ich matki walczą, by ten właśnie, który się świeżo urodził, był królem, więc tamtego potruwa, żeby zdążył umrzeć, zanim ten otrzymał 18 lat. Tamten umiera, niby naturalnie, ale był podtruwany, by jej synek zdobył królestwo. I takie historie to my dobrze znamy, nie muszę teraz opowiadać. Między wami tak być nie może, bo kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie waszym sługą. Bo i Syn Człowieczy przyszedł, aby usłużyć i oddać swoje życie za wielu. I potem siedzą przy Wieczerzy Pańskiej. Pan Jezus ma iść na Golgotę i mówi, i przy stole siedzi ktoś, kto rękę również wyciąga i moczy chleb w winie. A to jest zdrajca. On mnie wyda. I co Pan Jezus robi? Wiedząc to, przepasuje fartuch pokory. Fartuch pokory. I sobie zawiązuje właśnie ten fartuch pokory, fartuch niewolnika i im nogi myje. I właśnie mówi, gdy ja się uniżyłem, to też i wy powinniście czynić. Apostoł Paweł później widzi, że chrześcijanie są bardzo twardego karku, gdy chodzi o innych chrześcijan. I gdy ktoś się czymś gorszył, na przykład, że ten jadł mięso, które wcześniej ofiarowano bałwanom, to mówi, będę jadł, a ty się wynoś, twój problem. Paweł mówi, tak się nie robi. List do Rzymian, 14 rozdział, 15 wiersz, 15 rozdział, 1 wiersz, 1 Koryntian, rozdział 10 wiersz, 32. Tak się mówi, nie robi. Trzeba mieć wzgląd na słabe sumienie brata i mimo, że masz rację i wolno ci to robić, to gdy to jego gorszy, nie rób tego, ażeby on się nie gorszył. No i koniec. Czyli ta wrażliwość na drugiego człowieka, bo mam myśli Chrystusa, jestem dowartościowany, wiem, kim jestem, jakie mam obdarowania, i to, że się troszkę uniżę, mi nie zaszkodzi, a bratu pomoże, bo on jest słaby w tym momencie. I to są właśnie przesłania apostoła Pawła w tych miejscach. I mówi, Nie dawajcie zgorszenia, ten wyraz znaczy, nie bądźcie przeszkodą ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu, czyli Kościołowi. Jak ja się staram pod każdym względem wszystkim podobać, w sensie nie urażać, nie szukając własnych korzyści, lecz wielu, by byli zbawieni. Ja się wychowałem właśnie w takich warunkach, nie moich bezpośrednio, ale poza naszą rodziną, poza naszym zborem, gdzie byli twardzi chrześcijanie. Gromili, gasili wszystko dookoła i uśmiech na twarzy zgasili. Czemu zęby szczerzesz? Już koniec. Gitarę zostaw, bo nie wolno grać na gitarze, bo Bogu tylko sercem śpiewa. I takie, wiecie, lekceważące zawsze były do młodzieży stosunek. To nie było u nas, ale byłem w tym środowisku. I widziałem, ile było zranień. I na szczęście ci, których raniono, wytrwali, a tamci, którzy ranili, I właśnie. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. I właśnie Pawłowi chodziło o postępowanie. Być jak Jezus. Być myśli Chrystusa. To znaczy nie być sędzią, nie być twardym, wymagającym kaznodzieją, ale być sługą wszystkich. I gdy wszyscy takie mają podejście, cały zbór pięknie się rozwija, są wszyscy zadowoleni i też inni ludzie są zbawiani. I tak bym zakończył taki mój cały cykl, który wy nawet nie wiecie, ale tak się ułożył mi cały cykl o niezniszczalności człowieka. I to jest 5 różnych tematów. One będą w internecie już w całości w jednym folderze. Ale tak Pan kierował moim nauczaniem i właśnie tutaj zakończyłem. I cała ta niezniszczalność człowieka nie polega na tym, że czekam sobie niezniszczalny, przyjdzie Jezus, ja pójdę do nieba. Nie, nie, nie. To wszystko jest po to, by na ziemi sól była solą, światłość była światłością. To jest cały cel. A co będzie później, to Jezus wie, w jednej chwili nas zabierze, ale jako tych, którzy są w Chrystusie Jezusie i postępują, i żyją, i są tacy jak On. Teraz będziemy się modlić, kochani. I w tej modlitwie bym chciał, abyśmy się razem modlili. Ja się będę modlił głośno, my się połączmy. Niech każdy sam zareaguje w swoich myślach, słowami, tak jak czuję, na to, cośmy mówili, cośmy słyszeli. Powstańmy. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci, że możemy Twe słowo głosić, że możemy je znać. Panie, dziękujemy Ci, że nie jesteśmy narodem wybranym na pustyni, który by się chlubił tym, że ma Mojżesza, że ma to wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Nawet przepiórki, gdy było potrzeba, też się zjawiły. Ale Panie, dziękujemy Ci, że dzisiaj każdy człowiek może być wybrany w Jezusie Chrystusie. Najgorszy grzesznik może przyjść i się nawrócić i być zbawiony, bo Chrystus za wszystkich umarł. Nawet zwierzęta uwolnił od przymusu koszernego uboju i śmierci, dlatego że i jego krew stała się krwią baranka Bożego. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś przez Ducha Świętego w Kościele i że w każdym z nas pracujesz, mieszkasz i uzdalniasz, abyśmy mogli uwierzyć, byśmy mogli przyjąć, byśmy mogli się stać tacy jak Ty. Panie, dziękujemy Ci za to. I stoisz u drzwi i pukasz. I Panie, chcesz wejść do naszego serca. O Panie Jezu, dopomóż każdemu z nas, abyśmy mogli powiedzieć, wejdź, Panie Jezu, dzisiaj wejdź do mojego serca. Panie Jezu, otwórz serce każdego z nas, abyś mieszkał w nas przez Ducha Świętego, aby nas uzdalniał do życia z Tobą, do napełniania się Twoimi myślami i do właściwego życia z braćmi i siostrami na tej ziemi jeszcze. Halleluja.